Teraz chcę mówić o pułapkach. O pułapkach i o bezdrożach w naszym chrześcijańskim życiu. Jak myślicie, naszą największą pułapką, nie mówię przeciwnikiem, nie, ale pułapką, co jest? Albo kto jest? Jak myślicie? Ja stwierdziłem na podstawie Pisma Świętego, a też znajomości faktów po tych ponad 40 lat chodzenia za Panem, stwierdziłem, że największą pułapką dla mnie samego jestem ja sam. W Księdze Jeremiasza czytamy bardzo wyraźnie w rozdziale 17, 9 wiersz, że podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne. A więc niż wszystko inne najbardziej podstępne jest moje serce, czyli moje wnętrze, moje uczucia, mój sposób myślenia. I jest zepsute, najbardziej ono jest zepsute i któż może je poznać? Następny wiersz mówi, że ja Pan, ja Jahwe, zgłębiam serce. A więc zapuszcza sondę, robi badania naszego wnętrza. Wystawiam na próbę wasze nerki, czyli sposób myślenia, sposób waszego odczuwania, nasze reakcje, emocje, całe nasze wnętrze Pan sprawdza. By każdemu oddać według diagnozy, tak? Czy według diagnozy każdemu oddać? Pan sprawdzi i mówi do kasacji, może jeszcze naprawimy, tak? Nie. By każdemu oddać według jego postępowania, tego, co on z tym zrobi. Diagnozę usłyszy. I gdy usłyszy diagnozę, że jest grzesznikiem, niech się nawróci, niech przyjdzie do lekarza. Niech pójdzie na stół operacyjny, a tam go podniosą, wyprowadzą i wreszcie będzie mógł być zdrowy. A więc według jego postępowania, według owocu, owocu jego uczynków, jego życia. I to jest bardzo ważny werset. Ale cały czas wiemy, że największą pułapką dla człowieka jestem ja sam. I nikt z nas nie wie, jak się zachowa w danej sytuacji. Pamiętamy Piotra, nieraz to wspominam i to jest przykład klasyczny. Gdy usłyszał, że się wszyscy zgorszą, wyraz zgorszyć, wasz były pastor Matiaszek mówi, stać się gorszym niż się było wcześniej, tak? Pamiętacie to czy nie? To od niego właśnie jest takie powiedzenie. Oraz nieboszczyk albo ziemszczyk. To też on właśnie mówił, ja to ciągle wspominam. A wyraz zgorszyć, tam jest w oryginale być przeszkodą. A więc stanę się dla was przeszkodą, dlatego że się poddam. Że mnie pocałuje i zdradzi. Że przyjdą, mnie pojmają. Ja pójdę i się poddam. Zamiast walczyć, zamiast zgromić. Ja poddam się i to was zgorszy. Moja łagodność was zgorszy. I właśnie wtedy Piotr zareagował, wiemy jak, że wszyscy oprócz mnie, a nie wiedział, że jest najsłabszy. On nie wiedział, on był szczery. On szczerze był przekonany, że sobie poradzi, że on rzeczywiście miecz wziął, jak po głowie szurnął, to mu ucho obciął. Temu maluchusowi, temu słudze świątynnemu. Ale nie wiedział, że później dziewczyna go będzie pytać przy ognisku. I tam w takiej grillowej sytuacji, takiej zwyczajnej, gdzie się nie spodziewał ataku, na luzie. I nagle on się zapiera trzy razy, mówiąc, nie znam tego człowieka. Pomyślcie sobie. To jest, jak ja to przeżywałem, czytałem nieraz, no to wiecie, ja widziałem siebie w tym, że nikt nie wie, jak zareaguje. Nikt nie wie. Gdy przyjdzie pokusa, sytuacja dramatyczna, nikt nie wie. To właśnie jest cały człowiek. A Dawid i Betrzeba. Pamiętamy. Więc nie muszę już teraz tego tematu rozwijać, ale mamy świadomość, że największą pułapką jest moje wnętrze. Sam, ja sam, aż do końca życia. Aż do końca życia. Dalej mamy piękny tekst, który wczoraj cytowałem, Hebrajczyków, 12 rozdział. I tam w pierwszym wierszu, 1308 stronica, powiedziano, że przetej my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Cała Biblia to jest obłok świadków. To jest prezentacja świadków, którzy przeszli i zostawili nam swoje świadectwo. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech. Grzech, który nas usidla. My mówimy o pułapkach, więc on nas usidla. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. A więc jest droga przed nami, cel przed nami. Mamy bieg i musimy się pozbyć ciężaru, czyli rzeczy zbędnych, oraz grzechu, który nas usidla. I teraz nie chcę mówić o grzechu, chociaż troszkę powiemy, ale to byłby oddzielny przecież wykład, czymże jest grzech. W każdym razie grzech jest coś, co się z nami bardzo utożsamia. A na pytanie, gdyby nas zapytał ten chłopiec, co to jest grzech, to mu odpowiemy, to jest nieposłuszeństwo temu wszystkiemu, co Bóg powiedział, że nie lubi. I ja to zrozumiałem i mimo wszystko jestem nieposłuszny. A to jest grzech. Jak tatuś mówi, że on nie lubi, jak tak i tak postępujesz. I ty wiesz, czego tatuś nie lubi. I potem, gdy masz do wyboru, czy to zrobić, czy nie zrobić, to gdy wiesz, że zrobisz tak, jak tatuś lubi, to raz, że wewnątrz będziesz się czuł dobrze i na zewnątrz też otrzymasz przynajmniej uśmiech, jeżeli nie coś więcej. Jak zrobisz coś przeciwnego, niż tatuś lubi, to nie będzie uśmiechu, a też coś więcej. Chyba wiesz, co, nie? Czy nie wiesz? No. Nie będziesz telewizji oglądał przez cały tydzień. A więc to jest właśnie grzech. Nieposłuszeństwo objawionej woli Bożej. I właśnie apostoł Paweł, mówiąc o biegu, to jest 1 Koryntian, 9 rozdział. 1 Koryntian, 9 rozdział, wiersz 24. On powiada, że jako zawodnicy biegniemy. Wszyscy biegną na stadionie, to jest powiedziane. Tak biegnijcie, żebyście osiągnęli cel, zdobyli nagrodę. I każdy zawodnik się wstrzymuje od wszystkiego, oczywiście co zbędne, co niewłaściwe w tej sytuacji. My się wstrzymujemy po to, by otrzymać wieniec wieczny, nieznikomy. Dlatego nam bardzo zależy na tym, by właściwie biec. I Paweł mówi dalej, ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę, nie jakbym w próżnię, na wiatr uderzał. Ale uwaga, umartwiam swój ziemski sposób myślenia, swoje ciało. Tu nie chodzi o ciało fizyczne. Bo umartwianie swojego ciała to nam niewiele da, o tym pisze Paweł w liście do Kolosan. Chodzi o nasz sposób myślenia, o nasze podejście, o naszą ziemskość w nas. A więc umartwiam mój sposób niewłaściwy myślenia. I właśnie ten chłopiec, którego tu przywołałem, on ma teraz do wyboru i go bardzo kusi coś, czego tatuś nie lubi. On teraz szuka sposobów, aby się pozbyć przyjemności robienia tego, co tatuś nie lubi. To jest przyjemność zrobić, co tatuś nie lubi. Bardzo to chce, a szuka sposobów, żeby tego nie lubić. I właśnie to znaczy umartwić, pohamować, powstrzymać, zredukować. I Paweł mówi, ja właśnie umartwiam, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc głosicielem, zwiastunem dla innych, sam nie był zdyskwalifikowany, odrzucony. I właśnie to jest trudna walka, dlatego że grzech jest w nas. Pijemy go jak wodę, mówi nam Księga Hioba. Grzech jest wrośnięty w nas jak rdza w metal, który długo leży i jest po prostu poddany na działanie atmosferyczne, też nie jest zabezpieczony, a więc ona w niego wnika i wiemy, jakie będą skutki dalej. I stąd jak się pozbyć właśnie tego, co z nami się utożsamia. Ja sobie tak na dzisiejszy użytek wypisałem. Jeśli ktoś ma poczucie swojej godności, ale takie wyolbrzymione poczucie godności, nienormalne. Normalne to każdy powinien mieć. Ale takie przesadzone. Jak się nazywa właśnie ta przesada? Jest to pycha, która, jak mówi pewien brat, gdy byłem dzieckiem, mówi, pycha z nieba spycha. I właśnie pychy nikt nie rozpoznał. Ona się tak utożsami z nami, że my nawet nie wiemy, że ta pycha sprawia, że jesteśmy tak pokorni, że aż nos zadzieramy. I mówimy, w pokorze mnie nikt nie wyprzedzi. W tym twierdzeniu przecież już jest masę pychy. Ten kolega mój, który miał wykład w zeszłym roku na kongresie, mówi, że rozdawano w pewnym zborze ordery za pokorę. I kilka osób otrzymało ordery. I na drugi dzień jednej osobie order zabrano. Wiecie dlaczego? Bo zaczął nosić. A więc on był dumny. To była godność. On był dumny, że go doceniono i że mu dano order. I każdy widzi, że on jest pokorny. A więc tak właśnie pycha jest zakamuflowana i gdy my nie mamy świadomości i jakiegoś dystansu do siebie, to właśnie może nas tak w pole wyprowadzić, że potem będziemy tak zarozumiali, że do nas nie przystępuj nawet. Albo gdy ktoś na przykład wpada w złość, potem go ogarnia nienawiść. I gdy z nim rozmawiam jako duszpasterz i mówię mu, że to jest niewłaściwa rzecz, on mówi, ja muszę bronić swojej tożsamości, tego kim jestem. I ponieważ mnie tak atakują, więc ja muszę tak ostro, tak twardo. A potem o nich rozmyślam przez całą noc, jak nie mogę spać. I gdy spotykam, to mam ostre spojrzenie, błyskawice w oczach, żeby oni wiedzieli, że ja jestem ja. No i nie ma sposobu na tego człowieka i on nie, do niego nie dotrze, że on ludzi właściwie nienawidzi. Czasem jest obojętny wobec nich. To jest też forma nienawiści, obojętność. Albo też złość, którą przejawia w różnych formach. Natomiast ktoś inny, który lubi takie różne nieczyste rzeczy. Nieczystość. I gdy z kolei z nim rozmawiam, albo też gdy żona mnie zaprosi, nieraz się zdarza, i właśnie mówi, że mój mąż tam w internecie siedzi mówi, i potem się okazuje o drugiej w nocy, bo się w końcu mi się przyznał. No i tak sobie rozmawiamy na ten temat, że on tam co oglądał i tak dalej. On nam wyjaśnia. I w końcu on mówi, no tak, ale nastąpiła taka oziębłość w naszym małżeńskim życiu, że ja muszę mieć taką stymulację, bardzo ładny wyraz. Muszę mieć stymulację i to mi jak pomaga, żeby cię lepiej kochać, bardziej kochać. No, coś pozytywnego. Jak sobie rozmawiamy dalej, ja tę myśl pozytywną rozwijam, prawda, i tak to doceniam, dowartościowuję. Ona patrzy na mnie zdumiona. Ja mówię, ale mów dalej, mów. Bo ja biorę jego stronę, prawda, że on ma rację. Ja mówię, ale mów do niej, pobudzam. Ona mówi, ale ja mimo wszystko czuję się zdradzona. A właśnie mi o to chodziło. Żeby oni zaczęli rozmawiać tak dogłębnie, nie powierzchownie. No i w końcu stwierdził on, że rzeczywiście to jest sposób niewłaściwy, dlatego że tam jest to wszystko zbyt ztechnicyzowane, wyreżyserowane, to jest oderwane od życia. Że musi kochać wnętrze swojej żony, a gdy wnętrze jest zespolone razem i są przyjaciółmi, to też i później te rzeczy zewnętrzne są pięknym efektem, owocem tego wszystkiego. A więc to jest coś więcej, niż można zapisać kamerą i pokazać. A więc jest to nieczystość i trzeba ją nazwać dokładnie. Wtedy on ją przeprosił, obiecał, że nie będzie, a ona z kolei obiecała mu, że to, czego nie, w czym nie dopisywała, że jakoś to razem będą grać pięknie na fortepianie na cztery ręce. No, mam innego kogoś, kto ciągle swoje siły regeneruje. Żona narzeka, dzieci się wzorują, a on ciągle regeneruje swoje siły. Przed telewizorem, używając pewnego urządzenia, potem drzemie, potem gazeta, potem spacerek, potem koledzy, potem w pracy, a żona i w pracy, i na wywiadówce, i na zakupach. Na szczęście samochodem jeździ, więc łatwiej jest robić zakupy i zdążyć na wywiadówkę, więc fajna żona. I w domu wszystko musi porobić. I dzieci do łazienki, i do łóżka, i to wszystko. A on cały czas siły regeneruje. Jak to się nazywa? Obrzydliwe lenistwo. Tak trzeba powiedzieć. I to jest grzech. I te właśnie ciężary, te grzechy nas tak łatwo przenikają, w nas wchodzą, bo my mamy zawsze dla nich właściwe wytłumaczenie. Albo ktoś inny ciągle się gniewa, gniewliwie się odzywa do swojego zwierzęcia, które ma w domu, do psa, do żony podobnie, do dziecka podobnie i cały czas jest taki bardzo, on to nazywa, stanowczo wyraża swoją rację. Stanowczo wyraża swoją jedynie słuszną rację. To jest też bardzo ważne. Znamy takich mężczyzn albo kobiety, bo to jest po obu stronach. Znamy czy nie? I z nimi jak długo wytrzymamy? I znam takie staruszki, które wytrzymują już, ma za 80 i wytrzymują cały czas. Jak huknie na nią, prawda, przynieś tutaj tej śmietany, to ona leci, przynosi. Siedzimy przy stole, nie ma łyżeczek, ej, i żona leci, prawda. A ja mówię, chłopie, a czemu ty się nie ruszysz? Ja mówię, bo ja bym już poleciał, tylko jako gościowi nie wypada. Ja mówię, czemu ty się nie ruszysz? Albo u mnie zawsze żona, ja mówię, to zmień te zwyczaje. I wtedy właśnie jest gniew, gniew, stanowcza racja, jedynie słuszna i on to wywiera bardzo mocno. No, albo też ktoś się troszczy, aby wszyscy mieli równo. Jak to się nazywa? Taki naizm jest wyraz. Znamy czy nie? Chyba egalitaryzm, tak? Ale wszyscy muszą mieć równo. I czemuś tak mu zależy, jaką ma piękną cechę, prawie taką komunistyczną cechę ma, nie? W komunie wszyscy muszą mieć równo. Jeśli chodzić, to w mundurkach, jak w Chinach za Mao Tse-tunga. Dlaczego nie może być dowolności, wolności? Dlaczego nie? Bo jest zazdrosny. Po prostu. I jak gdy wykryłem właśnie takiego jednego delikwenta, duchowego brata mojego, który był kaznodzieją, gdy wykryłem tę cechę, mówię, chłopie, ty się zazdrosny. Dlatego tak ciągle wszystkich ściąga, żeby byli pod linię równo. Nawet ciesz się, że on ma Mercedesa, że wreszcie sprowadził Mercedesa. Ciesz się. Dlaczego? Choćby dlatego, że tam on ma, gdzie jest rozrząd, że on tam ma łańcuch, a nie jak ty czy ja, ma pasek klinowy. I to mu nie rąbnie ten silnik. I tłoki mu nie rozwalą całego bloku. Choćby z tego się ciesz, że będzie jeździł 500 000 km. No ciesz się. A on tak siedzi, ja mówię, no bierz się i ciesz się teraz ze mną. I musiałem go zmusić. A czemu on jedzie z syrenką jak ja? No gdybym sobie wziął eskorta jakiegoś takiego, ale on czemu? Ja mówię, bo on chce długo jeździć i zborowi usługiwać. Ma duży bagażnik z tyłu, zobacz jaki ma bagażnik. A jak jest w syrence albo w maluchu? I wiecie, zazdrość. I stąd nas te rzeczy jako pułapka trzymają. I nasza noga jak jakiegoś zwierzęcia ugrzęźnie w tej pułapce. Potrzask, o właśnie, potrzask. Pułapka i potrzask. I teraz, kochani, te potrzaski są w nas, nie na zewnątrz, nie tam. One są w nas i musimy je rozpoznać i się od nich wewnętrznie uwolnić. Być prawdziwie wolni. Jeśli was Chrystus od grzechu wyswobodzi, prawdziwie wolni jesteście. Wtedy się prawdziwie cieszymy z czyichś sukcesów. Nie gniewamy się, ale spokojnie, nawet przeciwnikowi łagodnie tłumaczymy. Albo też nie stosujemy kłamstwa jako stylu życia, ułatwionej drogi do celu. Kłamstwa. Ileż to ludzie po prostu kłamstwo sobie życia ułatwiają. A my mamy tę trudną drogę i przez prawdę. Mówić prawdę w miłości ze swoim bliźnim. Zamiast tej regeneracji sił, to my ciągle patrzymy, komu by tu pomóc, jak pomóc. Umiarkowanie oczywiście, też trzeba odpocząć. Tak, trzeba odpocząć. Ale nie ciągle odpoczywać i tak dalej, i tak dalej. I stąd, gdy staniemy sobie przed lustrem Bożego Słowa, gdy sobie nawzajem i my lusterka pokażemy, żona mężowi, mąż żonie, w zborze jeden drugiemu pokażemy lusterka, bo nikt nie może być sędzią samego siebie. Dobrze jest, gdy ktoś nam powie, jak to wygląda. Dobrze jest podsłuchać, co o nas mówią. By w tych lustrach zobaczyć siebie i skorygować. Byśmy mogli, będąc wolni od obciążeń, od grzechu, od ciężarów, biec do celu, który jest przed nami. Teraz o bezdrożach sobie trochę porozmawiamy. Grzech, jedno z określeń w języku hebrajskim czy w języku greckim, i wybaczcie, że nie będę teraz cytował, przywoływał tych greckich, hebrajskich wyrazów, bo to nie jest przecież wykład akademicki, ale jedno z określeń to mówi, iż grzech jest zejściem z drogi właściwej. Zejściem z właściwej drogi i chybieniem celu. Że jeśli grzech jest wewnątrz nas, to sprawia, że my nagle nie widzimy w sposób właściwy celu. I teraz sobie przypomniałem pewną historię, którą znałem z książki jako chłopiec. Gdy był pewien człowiek, który chciał, aby okręt popłynął, to jeszcze były żaglowce, popłynął niewłaściwym kursem. To co zrobił z busolą? Włożył tam magnes. I ten magnes zakłócał pracę busoli. I okręt lekko zbaczał. Lekko. Nie było widać, że zbacza. Nie było też porównań żadnych, bo wiecie, płynie się i płynie. Woda i woda. Nie było takich możliwości nawigacji, jak są dzisiaj. Tylko była mapa, cyrkiel, linijka, no i w ten sposób. I tak płynęli, dopiero po kilku tygodniach zorientowali się, gdzie pojawiła jakaś wyspa, że są nie w tym miejscu, ale to już były mile odległości zboczenia z kursu. I nie wiedzieli dlaczego. Do wyspy dopłynęli i tam były kłopoty, bo tam czekały na nich kłopoty. Dopiero później odkryli, że tam ktoś włożył im magnes. A więc możemy przez taki właśnie grzech w naszym wnętrzu zboczyć z drogi i chybić celu. To jest inny wyraz hebrajski, grecki. Chybić celu, nie dotrzeć do celu. I otwórzmy psalm 32. I tam w tym psalmie Dawida, w wierszu pierwszym, mamy napisane tak. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech jest zakryty. Błogosławiony człowiek, czyli szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duchu, w jego wnętrzu, w jego duchu tego człowieka nie ma obłudy. A więc początek tego psalmu. Występek, grzech musi być zakryty, usunięty. Musimy być usprawiedliwieni w Chrystusie, czyli Bóg nas widzi jako tych, którzy nigdy nie zgrzeszyli, bo Chrystus jest naszą sprawiedliwością. I w naszym duchu nie ma tych właśnie rzeczy, tych skaz, nie ma obłudy. I teraz wiersz 8. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę. Wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a moje oko spocznie na Tobie. A więc wtedy dopiero jest Bóg w stanie, gdy nam grzech przebaczy, a w nas nie ma obłudy, nie ma tych złych skłonności, o których mówiliśmy, dopiero wtedy On nam może wskazać drogę, pouczyć nas. Może nam służyć radą. Jego oko na nas spocznie i cały czas możemy iść, jakbyśmy mieli nawigacyjne sterowanie. Dzisiaj wiemy, kupujemy sobie program, kupujemy sobie urządzenie za kilkaset złotych i możemy jechać i nam mówi w lewo, w prawo, jeszcze 200 metrów, a teraz już dojechaliście. A więc to Bóg, tego Bóg dokonuje w naszym życiu pod warunkiem, że my trzymamy się Jego zasad. I teraz chcę mówić właśnie o bezdrożach, ale mam na myśli ścieżkę. I wiem, na czym polega ścieżka. Gdzieś w lesie i biegnie ścieżka, bo tędy najczęściej chodzą, biegają zwierzęta, chodzą ludzie i jest udeptany. Mamy drogi bite. Mamy też na przykład na stadionie bieżnię. To nie jest autostrada, nie jest ścieżka. Tam tylko linia wiemy jaka i z czego jest zrobiona, z kredy, czy z jakiegoś wapna, czy tam z jakiegoś innego środka. I są bieżnie, każdy ma swoją bieżnię i wtedy ich kilku najczęściej startuje i biegnie. Albo ptaki też mają jakieś swoje drogi, prawda? Lecą, wiedzą jak przelecieć, którędy przelecieć, by wylądować w Afryce, by wylądować w Polsce, na północy, tu i tam. A więc są jakieś tory, jakieś są granice. I właśnie chciałbym teraz mówić o granicach. I otwórzmy 5 Księgę Mojżesza, 19 rozdział. I wiersz 14. Nie przesuwaj granicy Twego bliźniego, jaką zakreślili przodkowie na Twoim dziedzicznym dziale, nadanym Ci w ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój, byś ją objął w posiadanie. I potem rozdział 27 tej samej księgi, wiersz 17. Przeklęty, kto przesuwa granice swego bliźniego, a cały lud powie amen, czyli niech tak się stanie. A więc są granice. Przodkowie je zakreślili. Bóg je zakreślił. I te granice są. Ja, pozwólcie, pójdę dalej. I znalazłem ten wyraz i tę sprawę u Salomona w jego przypowieściach. 22. I wiersz 28. I cóż pisze Salomon? Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie. Albo 23 rozdział, też Salomona, ale 10-12. Nie przesuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot, gdyż mocny jest obrońca, on przeprowadzi rozprawę przeciw tobie, nakłon twoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów. Jak wiemy, Bóg, gdy chciał ziemię uporządkować, gdy była bezkształtna i próżna, to wprowadził rozdział. Wprowadził granicę między czym a czym. Pamiętacie? I pierwsza księga Biblii, czwarty rozdział, dziewiąty wiersz mówi, że Bóg rozdzielił światłość i ciemność. Postawił granicę. Rozdzielił wody i ląd. Postawił granice. I jakie? Z czego one są zrobione? Powiedzmy, że z sił przyciągania. Z tego, że Ziemia ma swój gdzieś punkt magnetyczny. Że tak jest skonstruowana, że wszystko dąży w jednym kierunku. Że wszystko jest przyciągane, że jest tarcie, więc i to wszystko razem sprawia, że są jakieś granice i że woda dopływa i wraca. A gdy jest jej więcej, dopływa jeszcze dalej. Gdy jest tsunami, to jeszcze dalej, ale potem znów wróci i dalej jest w tych samych granicach. I możemy tak dokładnie obliczyć daleko, daleko do przodu, o ile się podniosą wody, o centymetr, dalej, co stanie się tu i tam. A więc różne czynniki sprawiają, że te granice są nam znane, przewidywalne. Podobnie i światłość, ciemność. I możemy sobie regulować te granice. Mamy ściemniacze w naszych domach, czasem na pilotach. Jaśnieje, ciemnieje, prawda? I sobie dozujemy światłość i ciemność. A więc cały czas operujemy tymi granicami. I pozwólcie, że ja dwa teksty teraz przywiodę nam, abyśmy sobie z nich się zapoznali. Księga Hioba. I otwórzmy sobie rozdział 26. 26, wiersz 10. Na krańcu wód zakreślił granice. Oddzielił światłość od ciemności. Więc Bóg jest twórcą granic. I na krańcu wód, na krańcu gdzieś światłości lub ciemności zakreślił, to jest bardzo ważne, zakreślił. Też sobie znalazłem psalm, pozwólcie, że go teraz odszukam i odczytam szybko, 74, wiersz 16. Tyś ustalił wszystkie granice ziemi. Tyś ukształtował lato i zimę. No i Bóg to zrobił, ale człowiek też coś robi, tak czy nie? A więc sobie znów sięgam do Hioba i posłuchajcie, cóż mówi Hiob 24:2. Niegodziwcy przesuwają granice. Zagarniają trzody wraz z pasterzami. I to, że mamy w Polsce tornada, to jest normalna rzecz czy nienormalna? Już będzie normalna, mimo że była nienormalna. Dlaczego? Bo jako niegodziwcy zaczęliśmy przesuwać granice, używając na przykład torebek plastikowych i to w milionach, w miliardach w naszym kraju, na całym kontynencie. Chociażby tylko to. Pomijając to, że mamy po jednym, po dwa samochody w rodzinie. A przecież musimy mieć, no nie? no jak rzecz inaczej. I tak dalej, i tak dalej. I wtedy nie ma ani porządnej zimy, ani jasnego przejścia przed wiośnie i tak dalej, jak było dawniej, ani porządnej wiosny, ani porządnego lata. Pamiętacie upały 30-stopniowe w kwietniu? A teraz co mamy? Nie wiadomo, co nosić ze sobą. Jak chodzić? Dzisiaj patrzę, gdy byłem na waszym deptaku, dziewczyna idzie tak ubrana, prawda, i jakby było 30 stopni, a obok niej chłopiec idzie w kurce skórzanej. Idą razem, para. Jej gorąco, a jemu zimno. Tak właśnie mamy dzisiaj. I właśnie niegodziwcy przesuwają granice w różnych dziedzinach życia. A tymczasem są takie bardzo ważne dwa teksty biblijne. I pozwólcie, może już nie szukajcie, żebym ja też na was nie czekał. Ale je odczytam i podam oczywiście, gdzie one są, bo przecież nagrywamy. Więc to się przyda. Piąta księga Mojżesza, 12 rozdział i wiersz 20. Piąta Mojżesza, 12:20. Gdy Pan, Twój Bóg, poszerzy Twoje granice, jak Ci obiecał. A więc tylko Bóg, który granice zakreślił, ma prawo je zmieniać. Gdy człowiek to robi, to jest to rzecz niegodziwa, czyli szkodliwa. I chcielibyśmy przyjąć to jako pewnik na całość naszego życia. I sobie znalazłem później w pierwszej księdze Kronik, w 4 rozdziale, wiersz 10, takie ciekawe sformułowanie i chcę je teraz przytoczyć. Pierwsza księga Kronik, 4:10, strona 440. A Jabez wołał do Boga tymi słowy: obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. Oby ręka Twoja była ze mną, obyś zachował mnie od złego, by mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. A więc on chciał, by Bóg był z nim, by go od złego zachowywał, by ból go nie dotykał. Dlatego też prosi: Panie, nie ja będę zmieniał granice, bo wtedy nie będzie Ciebie ze mną. Wtedy od zła ucierpię, bo mnie nikt nie ochroni. Wtedy ból będzie mnie dotykał i nie będę miał lekarza. Więc nie będę granic ruszał, ale Ty, Panie, poszerz moje granice. A Bóg jako Stwórca dobrze wie, kim jesteśmy, czego potrzebujemy, co jest przed nami i On nam da to, co jest słuszne, właściwe. On też nam granice poszerzy tak albo inaczej. I po tym wstępie starotestamentowym do tego zagadnienia przechodzę do Nowego Testamentu i sobie biorę takie piękne dwa teksty od apostoła Pawła. 1 Koryntian 6:12. Piękny tekst. Wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. Dwa razy. Dwa zdania i dwa razy. Wszystko mi wolno. Rób ta, co chce ta. I potem sobie otwieram rozdział 10, wiersz 23. Dwa razy znów. Rób ta, co chce ta. Wszystko mi wolno. Amen. Właśnie, że nie. Dobrze, dziękuję wam, żeście nie powiedzieli amen. Nie jesteście tresowani i wytresowani. Chwała Bogu. Trzeba myśleć. Nie wolno nie myśleć. Mamy bieg i musimy myśleć. Nie komputer zaraz będzie myślał, ale my musimy myśleć. I wracając do tego tekstu pierwszego, wszystko mi wolno, ale. Lecz nie wszystko jest pożyteczne. Ja się nie dam, ja. Największa pułapka, największy potrzask. Ja się nie dam niczemu zniewolić. Zobaczcie. A ten następny tekst rozdziału 10. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. I tę mądrość mogą docenić tylko ludzie odrodzeni. Tylko dzieci Boże, tylko chrześcijanie, którzy mają Chrystusa. Bo chrześcijanie bez Chrystusa tego nie docenią. Ale chrześcijanie, którzy są odrodzeni i mają Chrystusa na co dzień, docenią. To dlatego, że On dla nich jest drogą, On dla nich jest prawdą, On dla nich jest życiem. On im ścieżki życia wyprostował, On stał się im drogą bitą, na której głupi nie zbłądzi, On dla nich jest bieżnią na stadionie. On dla nich jest również i szlakiem na niebie. Jezus Chrystus, nasz Pan. I stąd ci ludzie zrozumieją, że wszystko mi wolno i to jest wielkie bogactwo. To jest wielki dorobek chrześcijanina. Wiem, jak ja to odkryłem, jakim jestem przeszczęśliwy, że wszystko mi wolno. Wolno mi się nie nawrócić. Wolno czy nie? Wolno. Bóg szanuje. Wolno mi grzeszyć. Wolno czy nie? Wolno. Wolno mi wszystko. Z tym, że na szczęście moje wnętrze jest tak przemienione, tak jest zaangażowane w Chrystusa, w Bożą miłość, że ja wtedy oceniam i mówię, że nie wszystko jest mi czy nam pożyteczne. Więc ja rezygnuję z tego, co mi wolno i się ograniczę. Nie wszystkiemu się chce dać zniewolić, bo jak coś mnie zniewala, to ja z tego rezygnuję. Bo nie chcę być niewolnikiem nawet dobrej rzeczy. Nie chcę być niewolnikiem. Bo jestem niewolnikiem Chrystusa, więc... A on z kolei powiedział, kochany, cieszę się, że jesteś moim niewolnikiem, a ja ci teraz zmieniam twoją odznakę. Odznakę niewolnika cię zabieram, daję ci przyjaciel Chrystusa. Przyjaciel. Tak czy nie? Wiecie, że to jest tekst biblijny, Jan 15 rozdział. I teraz, gdy ja na to wszystko patrzę, że nie wszystko jest budujące, pożyteczne, wtedy ja decyduję się, co w ramach tej wolności jest dla mnie słuszne, właściwe i sobie tworzę granice, które są w Piśmie Świętym. Ale nie w formie instrukcji. To nie ma instrukcji żadnej. Mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. To nie jest instrukcja. To jest rada. Teraz jak tę prawdę mówić? Ja nie zawsze ludziom mówię prawdę. Powiedzmy, że z kimś miałem rozmowę duszpasterską. I ktoś będzie mnie pytał, z kim miałeś, a o czym mówiliście. Czy ja powiem mu prawdę? Nie powiem mu prawdy. Powiem mu prawdę w ten sposób. Tak, miałem rozmowę, a z kim to ci nie powiem, bo mi nie wolno. Dlaczego nie wolno? Bo jestem duszpasterzem i mam obowiązek zachować tajemnicę rozmowy duszpasterskiej. Koniec, koniec. A więc prawda potem jest stosowana przez nas w Chrystusie Jezusie. I stąd ja z tego wielkiego pola, które można byłoby teraz wziąć i omawiać, ja sobie wybrałem trzy sprawy. Pozwólcie, na dzisiejszy użytek wziąłem tylko trzy sprawy. I pierwszą z nich sobie wziąłem od Salomona. Salomon, który miał bardzo granice rozbudowane, znacie, tak? Ile kobiet miał w swoim życiu, takich legalnych? Miał 1000. Wszystkie były legalne. Tylko, że jedne miały status żony, a drugie miały status nałożnic. Ale wszystkie były legalne, na jego utrzymaniu. Dlatego, że wszędzie szło, we wszystkich newsach, w telewizji szło, że król Salomon jest nie tylko mądry, ale i bogaty. A dowodem tego bogactwa jest 1000 kobiet, które on otrzymuje i które są jego kobietami. Takie to były czasy. Na szczęście nie obowiązują nas dzisiaj. I stąd, bracia i siostry, ja sobie do Salomona sięgnąłem i wziąłem sobie 14 rozdział z jego przypowieści. Przypowieści, 14 rozdział, wiersz 16. Taką sobie znalazłem tam sprawę i tylko raz w Biblii jest o tym mowa. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. O spoufalaniu się z Bogiem nigdzie nie ma mowy, tylko tutaj, w całej Biblii. Tak czy nie? Dlatego sobie wziąłem właśnie tę sprawę. I to jest temat rzeka, temat bardzo obszerny. I pozwólcie, że ja nie będę z niego korzystał w całej pełni, tylko tak bardzo zwięźle. Człowiek jak się nawróci, grzesznik jak się nawróci, ma tak wielką radość z uwolnienia z tej klatki grzechu, z tej wolności, jaką otrzymał. Chyba wiecie i nie muszę tego opisywać. Potem, gdy Biblię czyta, nagle ją rozumie i to lepiej od wykształconych ludzi teologicznie nawet rozumie. Tak mu się przynajmniej wydaje. Gdy się modli, Bóg go słyszy. Gdy się modli, Bóg go czci Duchem Świętym, mówi innymi językami. W ogóle jest super człowiekiem. To jest cud nad cudy. Odrodzenie. Zbawienie tu na ziemi, w tym ciele. potem jeszcze by go na kazalnicę zaproszył, a takie były dawne zwyczaje, że się zaraz po kilku miesiącach brało na kazalnicę takiego młodego człowieka. Gdy pięknie przemówił, a wszyscy ciocie i tak dalej, o, ach, wspaniale przemawiasz, lepiej niż nasz pastor. Wielka głupota, no ale trudno. Tak się mówiło do nich. To on rośnie i rośnie i rośnie. Potem przyjeżdżają bracia z danego kraju, teraz łaskawie nie wymienię kraju, i mają proroctwo, mu bracie tamty, młody człowieku, wstań i prorokują mu i będziesz pastorem, do niego krzyczą. A on jest taki, wiecie, już w niebo wzięty. To są fakty, 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 które ja mówię, to są fakty, to nie wymyślam w tej chwili. I ten człowiek się czuje tak, jak powiedział brat Waszkiewicz, pastor z Gdańska kiedyś, powiedział, jakby Pana Boga za nogi złapał. On jest jedyny, wyróżniony, wyjątkowy. Nie ma świadomości, że jest jednym z wyjątkowych wśród wyjątkowych. Takich jak on, to wszyscy na sali są. Przynajmniej większość, przeważająca większość na sali. Nie ma świadomości, on jest najlepszy. I on się wtedy zaczyna z Bogiem spoufalać. Gdy mu się uda, że się pomodlił z kimś o uzdrowienie, i ktoś powie, że uzdrowienie, on już ma dar uzdrawiania. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I chodzi na denty, a ma dopiero 16 lat. No i teraz ktoś z nim rozmawia i mówi, kochany, to nie jest tak, ty musisz to i to i tamto, ale po co szkoła, gdy ja już pięknie przemawiam? Po co mi to i tamto, gdy ja przecież tu się modlę i są takie czy inne efekty? I potem jest tragedia. Ci ludzie dzisiaj mają ponad 45, 50 i różne ich było, czy jest życie. Niektórzy już umarli, niektórzy jeszcze żyją. Ja pamiętam fakty rozmaite. Obserwuję i też siebie widziałem w tej sytuacji. Też siebie. I właśnie gdy Bóg mi mówił, nie wolno. Dlaczego? Bo ja jestem stwórcą, a ty jesteś stworzeniem. Ty jesteś robaczkiem Jakubem. Znacie ten tekst z Księgi Izajasza. Robaczku Jakubie, jesteś robaczkiem. To prawda, że jesteś wyższy, lepszy od aniołów. To prawda. Ale musisz być robaczkiem. A gdy nie pomoże to, to Bóg daje ludzi odpowiednich, których bardzo kochamy, na nich liczymy. A w nich jakby diabeł wstąpił. Mówią nam ciągle nie, nie, nie i nie. My ciągle tak musi być, a oni nie, nie i nie. A my ich kochamy, więc nie możemy zlekceważyć, odrzucić. I nagle stwierdzamy, ktoś nam powiedział, to są Boże pilniki, zdzieraki. I zdzierają cię, z ciebie całą rdzę, całą pychę, zarozumiałość i cię szlifują. I właśnie gdy ktoś się temu podda, kiedyś miałem obraz, wczoraj miałem obraz z gliny i garncarza. Teraz mam ten obraz, metalowy obraz, mechaniczny trochę. I właśnie gdy Bóg nas dopracowuje i w końcu gdy nas przygotuje na wszelkie sposoby, gdy nas wewnętrznie i zewnętrznie przygotuje, gdy będziemy wewnątrz właściwego gatunku ludźmi, rodzaju ludźmi, dopiero wtedy On zacznie nas używać. I właśnie potrzebna jest pokora, a pokory się nie kupuje. Pokora jest to stan umysłu, w którym nie ma żadnej chęci wywyższania się. Tego stanu się nie wyprodukuje, to musi samo się pojawić, ale często przez trudne, dramatyczne przeżycia. Gdy człowiek może robić wielkie rzeczy i cały czas będzie miał świadomość, że jestem robaczkiem. Pamiętamy Pawła apostoła. Ten bodziec w ciele. Trzy razy prosi, Pan mówi nie, 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 bo moja moc dokonuje się w Twojej słabości. I on to rozumiał, mówi, dlatego będę miał upodobanie w słabościach, w potrzebach, bo wiedział, że musi być równowaga, bo w ciele człowiek ma pułapkę sam w sobie, by nie popaść w potępienie diabelskie, nie nowotnego powołuj. Dopiero co nawróconego uważaj, bo popadnie w potępienie diabelskie. To właśnie jest ta pycha, o czym ja mówiłem. Ten właśnie 16-latek, gdy mnie zobaczył jako okręgowego, mówi: panie pastorze, co to jest, że nasz pastor już jest po 60 i jeszcze nie umiera? Ja kocham ludzi szczerych, naprawdę lubię z ludźmi szczerymi rozmawiać. I fajnie, że on mi to powiedział. Lubię to, że nie czaił się, nie ukrywał. A czemu tak mówisz? Bo on już jest stary. Ten pastor ma dzisiaj chyba lat 85. Cały czas żyje. Oczywiście już nie jest pastorem, zdał, prawda, następcą. Ale ma dobre zdrowie i żyje. A ten czeka. A czemu? Bo tu byli tacy bracia i głosili, że ja będę pastorem. Ja bym to dobrze głosili. Chyba dobrze. No ale tam moje miejsce jest. Czemu? Ja bym, bo być może to będzie w przyszłości. Za 10 lat, za 15, za 20. Nawet gdy ja studiowałem, to też Bóg mówił: Kazik, uważaj, bo zajmij się tą sprawą, bo kiedyś to ci się przyda. I przydało mi się po 25 latach. Po 20 latach. A więc być może Bóg cię uprzedził już teraz, byś już teraz się nastawiał, porządnie żył, żebyś dziewcząt nie zmieniał jak rękawiczki na przykład. Żebyś od razu był szlachetny, od razu. Ustaw się. Ja tak żyłem, tak mnie Bóg ustawił. I na przykład to nieraz mówię, postanowiłem sobie głupio, mając lat 16, że nie pocałuję dziewczyny, z którą się nie ożenię. Bo całować znaczy scalać. Tak sobie głupio to wyjaśniłem. Ja się scalę przez pocałunek z tą, którą się ożenię. Tak się stało. I moja żona jest dla mnie pierwszą kobietą, ja jestem dla niej pierwszym mężczyzną, nawet w kwestii pocałunków. Łaska Boża, czy nie tak? Ale sobie sam, bez żadnych rozmów z kimkolwiek, bo nie miałem z kim rozmawiać, nie było wtedy zlotów, zjazdów, takich mądrych rzeczy jak dzisiaj, sam sobie postanowiłem, nie wiem skąd. I dałem mu przykład. Więc zacznij już tak ustawiać siebie, abyś był naczyniem do rzeczy szlachetnych, bez wielkich. I pastora zostaw w spokoju, bo to jest Boży sługa. Przyznam, że nie wiem, co on z tym zrobił, bo to nie było w moim zborze, nie miałem po tym żadnym kontroli. Dlatego też, bracia i siostry, nie spoufalajmy się z Bogiem, gdy On nas wywyższa, gdy nam daje przeżycia. Bądźmy pełni szacunku dla Boga i czujmy się też cały czas mali, niedoskonali, niedouczeni, ale dowartościowani w Chrystusie Jezusie. Teraz inną sprawę bym poruszył, gdy chodzi o granice. Dzisiaj świat jest bardzo duchowy. Dzisiaj ludzie poszukują bardzo duchowości. O tym piszą naukowcy. Tego wielu, wielu ludzi poszukuje, wielu ludzi się tym zajmuje. Dlatego też chciałbym o czymś bardzo ważnym powiedzieć, ale pozwólcie, że zrobimy sobie teraz krótką przerwę.